Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma czwarta, ścieżka pierwsza. Jednym z powodów niepowodzeń niemieckich były gwałtowne deszcze, które zamieniły polne drogi w potoki błota, utrudniające ruch wojsk, zaopatrywanie oddziałów frontowych, paraliżujące nawet lotnictwo, gdyż samoloty nie mogły startować z rozmokłych lotnisk polowych. Brak środków transportu, który dokuczał Wehrmachtowi od początku tej kampanii, stał się groźny. W 1941 roku wojska niemieckie miały samochody zdolne przewieźć 510 tysięcy ton ładunków. Przemysł niemiecki dostarczył ciężarówki o łącznej ładowności 134 tysięcy ton, a w podbitych państwach skonfiskowano samochody o ładowności 75 tysięcy ton. W wyniku działań wojennych armia straciła samochody o łącznej ładowności 30 tysięcy ton. W efekcie Wehrmacht, który potrzebował 750 tysięcy ton oraz armia rezerwowa potrzebująca 50 tysięcy ton, dysponowały razem samochodami o łącznej ładowności 700 tysięcy ton niecałe. Oznaczało to, że nawet w najlepszym okresie nie było możliwości dostarczenia ponad 100 tysięcy ton ładunku. Gdy potoki wody rozmywające gruntowe drogi uniemożliwiły ruch samochodów, brak materiałów sięgnął nawet 56%. Najgorsze miało jednak dopiero nadejść, choć wydawało się, że koszmar błotnistych szlaków skończył się, gdy pierwsze mrozy ścięły ziemię. Niemcy po dokonaniu przegrupowania 16 listopada wznowili natarcie. 11 dni później trzecia grupa pancerna doszła do kanału Moskwa-Wołga o 60 kilometrów na północ od stolicy Związku Radzieckiego. Jedna zaś z dywizji 4. Grupy Pancernej została zatrzymana w odległości zaledwie 20 kilometrów od moskiewskich przedmieści. Zbawienny mróz, który utwardził drogi i lotniska, nasilał się z dnia na dzień. Już w końcu listopada termometry pokazywały w dzień 30 stopni Celsjusza, a w nocy 40 stopni mrozu. Samochody i czołgi, dla których nie przygotowano zimowych olejów, płynu do chłodnic i smarów odpornych na zimno, stanęły i nie było ludzkiej siły, która by mogła uruchomić te maszyny po mroźnej nocy. Zakrzepły olej uniemożliwiał obrócenie wałów w silnikach, których bloki pękały przy lekkim uderzeniu. Akumulatory traciły całkowicie pojemność. Gąsienice czołgów przymarzały do kół i trzeba było rozpalać ogniska na pancerzach, aby można było uruchomić silniki i ruszyć z miejsca. Żołnierze nie mieli ciepłych mundurów ani butów, a ponieważ ich wyobraźnia nie podpowiadała im, jak straszna może być rosyjska zima, nie przygotowali kwater, które dawałyby odpowiednie zabezpieczenie przed mrozem. Siły wojsk niemieckich, które w krwawych walkach od 16 października do 16 grudnia straciły około 55 tysięcy zabitych, 100 tysięcy rannych, 777 czołgów, 300 dział i moździerzy, wyczerpywały się. Uzupełnienia zaś nadchodziły bardzo powoli, a to głównie za sprawą niemal całkowitego paraliżu transportu kolejowego. Niemieckie lokomotywy produkowane dla innego klimatu, z mnóstwem cienkich rurek wystawionych na zewnątrz kotłów, nie wytrzymywały rosyjskiej zimy. Zimno rozsadzało ich delikatne urządzenia, unieruchamiając setki pociągów na wiele dni. W szczytowym okresie mrozów 70% lokomotyw było niezdatne do użytku. Wagony z amunicją, lory z czołgami i ciężarówkami zamierały na bocznicach, przykryte grubą warstwą śniegu. Tymczasem wojska radzieckie otrzymały wzmocnienie, gdyż informacje wywiadu wskazujące, że Japończycy nie uderzą na Dalekim Wschodzie, umożliwiły wycofanie stamtąd 15 dywizji i skierowanie ich do obrony Moskwy. Nadjeżdżały eszelony żołnierzy nawykłych do najtrudniejszych warunków i niewygód, bitnych, dobrze wyszkolonych, wyposażonych i zaprawionych w bojach, gdyż dwukrotnie w 1938 i w 1939 roku walczyli z armią japońską. 7 listopada, w rocznicę rewolucji, syberyjskie oddziały przemaszerowały przed Stalinem na Placu Czerwonym, wsiadły do ciężarówek i pojechały na front. Rosjanie przygotowywali się do wielkiej operacji, czego Niemcy nie dostrzegli. W tym samym czasie feldmarszałek Fiedor von Bock, dowódca grupy Armii Środek, która miała uderzyć na Moskwę, przyjechał specjalnym pociągiem do Istry, około 60 km na zachód od Moskwy, gdzie wsiadł do czołgu, aby podjechać jak najbliżej przedmieść. W ten sposób dotarł do punktu obserwacyjnego artylerii, skąd przez lornetkę mógł oglądać moskiewskie wieże. Powrócił na ten posterunek 12 grudnia. Temperatura spadła do 45 stopni poniżej zera. Jak w tych warunkach poprowadzić żołnierzy do szturmu? Dowództwo wojsk lądowych w Berlinie nie rozumiało, co oznacza taki mróz, gdyż stal staje się krucha, jakby była szkłem. Po powrocie do swojej kwatery odebrał telefon z Berlina od feldmarszałka von Brauchitscha, dowódcy wojsk lądowych, który wydobrzał po ataku serca, jaki przeszedł na początku listopada. Führer jest przekonany, że Rosjanie są na granicy całkowitego załamania, usłyszał. Oczekuję pełnego zaangażowania z pana strony, feldmarszałku von Bock, tak aby to załamanie stało się faktem. Dowództwo wojsk lądowych fałszywie ocenia sytuację, odpowiedział Bock. Raportowałem dziesiątki razy w czasie minionych dni, że dowództwo grupy armii nie ma sił, aby doprowadzić do ostatecznego rozstrzygnięcia. Dopóki nie otrzymamy odpowiednich dostaw, nie mogę ponosić odpowiedzialności za wynik. Pan odpowiada za wynik operacji. Odrzuciłem odpowiedzialność, informując pana o krytycznej sytuacji, jaka tutaj powstała. Od wielu tygodni żebrzemy o zimowe mundury i zaopatrzenie. W tej chwili temperatura wynosi 45 stopni poniżej zera. Niemieccy żołnierze ubrani tylko w polowe płaszcze walczą z wrogiem odpowiednio przygotowanym na takie mrozy. Ale zimowe dostawy już wysłano. Zapewniam pana feldmarszałku von Brauchitsch, że ich nie otrzymaliśmy. Stan zaopatrzenia jest bardzo zły od początków października. Będziemy się uważali za bardzo szczęśliwych, jeżeli dojdzie zaopatrzenie absolutnie niezbędne do prowadzenia operacji. Amunicja, paliwo, żywność. Fakt, że dostawy zimowe nie dotarły, jest najlepszym wskaźnikiem, iż najwyższe dowództwo nie zna rzeczywistej sytuacji, jaka tutaj panuje. Dostawy zimowego zaopatrzenia dla Grupy Armii Środek następują od początku października. Nie mam statystyk pod ręką, ale Wagner się tym zajął. Statystyki wykażą, że niezbędne zimowe zaopatrzenie dla mojej grupy armii utknęło w magazynach daleko od frontu. Tak musi być, jeżeli rzeczywiście te dostawy nastąpiły. Powtarzam, feldmarszałku von Brauchitsch, poczyniono wiele błędnych ocen. Dowództwo wojsk lądowych i sam Führer nie doceniają powagi sytuacji. Brauchitsch, czy jest pan tam? Halo? Czy połączenie zostało przerwane? Brauchitsch, czy pan mnie słyszy? Co pan mówił, Bock? Powiedziałem, że najwyższe dowództwo źle ocenia sytuację. Proszę poinformować Führera, że Grupa Armii Środek nie jest w stanie zrealizować zadania, jakie przed nią postawiono. Nie mamy odpowiednich sił. Czy pan mnie słucha, Brauchitsch? Tak, słucham. Führer chce wiedzieć, kiedy Moskwa upadnie. Feldmarszałek Fedor von Bock usłyszał szczęk odkładanej słuchawki. Jeszcze tego popołudnia dowiedział się, że ze współdziałającej drugiej floty powietrznej zabrano dwie duże formacje, które miały być przesłane do północnej Afryki. Następnego dnia wysłał depeszę do feldmarszałka Brauchitscha. Pogląd naczelnego dowództwa wojsk lądowych, że nieprzyjaciel załamuje się, jak wskazują wydarzenia ostatnich dni, jest marzeniem. U wrót Moskwy wróg ma liczebną przewagę. Gdyby nawet zdarzyło się coś nieprawdopodobnego i moje oddziały weszłyby do miasta, jest wątpliwe, czy zdołają je utrzymać. Oceny niemieckiego wywiadu wskazywały na coś przeciwnego. Jeńcy zeznawali, że Armia Czerwona jest na granicy załamania. Rezerwy wyczerpały się, a w okopach linii obronnych wokół stolicy walczą ostatnie bataliony ściągnięte z rezerw. Nasłuch radiowy nie meldował o nasilonej aktywności radzieckich radiostacji, co zawsze było nieomylnym znakiem poprzedzającym atak. Jedynie lotnicy Luftwaffe donosili o wzmożonym ruchu kolumn radzieckich wojsk, jednakże ich meldunki zostały zlekceważone. 5 grudnia o 3 nad ranem lewe skrzydło frontu kalinińskiego rozpoczęło działania zaczepne, a następnego dnia do natarcia przeszły wszystkie wojska tego frontu oraz frontu zachodniego i wkrótce dokonały głębokich wyłomów w ugrupowaniu Niemców. Sylwestrowy dzień 1941 roku w Wilczym Szańcu był bardzo mroźny. Silny wiatr ze wschodu nawiewał duże kopce śniegu pod ściany budynków. Wartownicy w grubych kożuchach z postawionymi kołnierzami chronili się pod daszkami swoich budek, ale niewiele to pomagało, gdyż przenikliwe zimno wciskało się w każdą szczelinę pod grube odzienie. Jedynie we wnętrzu bunkrów panowała ta sama zatęchła wilgoć, której nie dawały rady ustawione na korytarzach dodatkowe piecyki naftowe. Tego dnia szczególnie często w rozmowach mieszkańców powracał temat walk pod Moskwą. Być może dlatego, że wiedzieli, iż Führer spędza przy telefonie długie godziny, rozmawiając z dowódcami frontowych oddziałów, którzy domagali się zgody na wycofanie na linie dogodniejsze do obrony, o kilkadziesiąt kilometrów na zachód. Być może dlatego, że przenikliwe zimno przywodziło na myśl żołnierzy na rosyjskich polach, pozbawionych ciepłego odzienia, usiłujących wyrąbać w skamieniałym gruncie jamy, które ochroniłyby ich przed pociskami. Dopiero wieczorem nastrój się poprawił, ale nie spontanicznie, lecz raczej z potrzeby ukrycia przed Führerem prawdziwego uczucia melancholii i przygnębienia, jakie wywoływały wiadomości z frontu. Kolację podano późno, a Hitler tuż po posiłku rozsiadł się wygodnie w fotelu i zasnął z głową opuszczoną na piersi. Gwar zamilkł, a ludzie po cichu wynieśli się na korytarz i tam nerwowo krążyli, czekając, aż Führer obudzi się i będą mogli mu złożyć życzenia. Wyszedł z jadalni dopiero o 23.30, obudzony przez adiutanta, który poinformował go, że z frontu dzwoni feldmarszałek Hans Günther von Kluge, który po dymisji generała Fedora von Bocka objął w grudniu dowodzenie grupą Armii Środek walczącą pod Moskwą. W ciągu dnia dzwonił wielokrotnie do Wilczego Szańca, usiłując uzyskać zgodę na wycofanie swoich oddziałów o 150 km na zachód. W czasie ostatniej rozmowy Hitler przez 2 godziny przekonywał feldmarszałka, że nie może się na to zgodzić. Wrócił do jadalni dopiero o 2.30, zdając się nie zauważać zdenerwowania, jakie tam panowało, ledwo maskowane sztucznymi uśmiechami i życzeniami zwycięstw. Miejmy nadzieję, że rok 1942 będzie dla mnie tak samo pomyślny jak 1941, powiedział Hitler, gdy przyjął już życzenia i stanął u szczytu długiego stołu. Kłopoty mogą pozostać. Dotychczas wydarzenia rozwijały się tak, że najpierw szły ciężkie czasy, zwiastujące naprawdę doniosłe zmiany. Czy wierzył w to, że klęska pod Moskwą to tylko ciężkie czasy, które miną jak zły sen? Czy nie zauważył, że Stalin wytrącił mu z ręki cudowną broń, której zawdzięczano wszystkie zwycięstwa, doktrynę wojny błyskawicznej? Nie Hitler ją wymyślił. Powstała w gabinetach brytyjskich teoretyków wojskowości, ale niemieccy strategzy szybko poznali się na jej zaletach. W latach 20., gdy w Wielkiej Brytanii Basil Liddell Hart i Leslie Hoar Belisha bezskutecznie dobijali się do Ministerstwa Wojny, aby uzyskać zrozumienie i poparcie dla swoich pomysłów dotyczących budowy brytyjskich eksperymentalnych sił zmechanizowanych, na niemieckich poligonach generał Hans von Seeckt, dowódca Reichswehry, rozwijał taktykę szybkich ataków okrążających, a nie mając możliwości szkolenia załóg czołgowych w Niemczech, gdyż zabraniał tego traktat wersalski, wysyłał czołgistów na szkolenie do Związku Radzieckiego. Tę koncepcję w pełni kontynuował twórca niemieckich dywizji pancernych generał Heinz Guderian, który skupił wokół siebie grupę młodych oficerów, m.in. Wittera Wilhelma Thome i Waltera von Reichenau. Hitler docenił ich pomysły i wprowadził w życie nowatorski sposób prowadzenia działań bojowych, polegający na szybkich uderzeniach oddziałów pancernych dysponujących własnymi oddziałami piechoty, saperów i artylerii, okrążających nieprzyjacielskie wojska, równocześnie nękane przez nurkujące bombowce, paraliżujące ich manewry i utrudniające dostawy zaopatrzenia. W ciągu 4 lat, od 1935 do 1939 roku, niemiecki przemysł, wcześniej potajemnie do tego przygotowany, wyposażył niemieckie wojska w broń wojny błyskawicznej, dużą liczbę czołgów, które choć słabo uzbrojone i opancerzone, miały w swojej masie wielką siłę przełamującą, i bombowców zdolnych do atakowania z lotu nurkującego, pozwalającego najcelniej trafiać w upatrzone obiekty. Samoloty atakowały kolumny wojska maszerujące drogami i otwarte miasta, aby wywołać panikę i zmusić mieszkańców do ewakuacji. Gdy tłumy uciekinierów wylegały na drogi, myśliwce i bombowce masakrowały je ogniem karabinów maszynowych, aby trupy, płonące wraki wozów konnych i samochodów, zablokowały szosy, opóźniając przemarsz wojsk. Bomby spadały na węzły kolejowe i mosty, utrudniając dowóz amunicji i posiłków dla oddziałów frontowych. To było tłem wielkiej sceny bitewnej, na której szybko posuwały się kolumny pancerne i zmotoryzowane, wyprzedzając nieprzyjaciela, zanim zdążył przygotować się do zaciętego boju w obronie. Tak padła Polska, potem Norwegia, Belgia, Holandia i Francja. A przecież doktryna wojny błyskawicznej była tajemnicą dla rządów innych państw tylko do czasu, gdy Wehrmacht zaczął ją stosować na polach bitew. Francja, dysponująca wielkim i nowoczesnym przemysłem, ogromnymi zapasami surowców, mogła szybko uruchomić produkcję uzbrojenia niezbędnego armii do działania w myśl zasad wojny błyskawicznej. Do tego zmierzał Charles de Gaulle, który już w połowie lat 30. domagał się wprowadzenia innej organizacji wojsk francuskich. W 1939 roku bardzo starannie przestudiował sposób działania Wehrmachtu w czasie kampanii w Polsce. Wnioski zawarł w broszurze Narodziny Siły Mechanicznej, którą powielił w 80 egzemplarzach i rozesłał do francuskich dowódców i polityków, lecz nie znalazł ich zainteresowania. Hitler obawiał się, że państwa zachodnie szybko wprowadzą u siebie tę skuteczną metodę prowadzenia wojny i dlatego chciał uderzyć na zachód tuż po podbiciu Polski, aby nie dać Francuzom czasu na zastosowanie jego doktryny, ani na przygotowanie się do zniweczenia siły tej tajnej niemieckiej broni, na przykład przez zwiększenie produkcji dział przeciwpancernych i przeciwlotniczych, które mogłyby niwelować skuteczność działania niemieckich wojsk pancernych i lotniczych. Nie wprowadził w czyn swojego zamiaru natychmiastowego uderzenia na zachód, gdyż zła jesienna pogoda, paraliżująca Luftwaffe, niezbędnej siły gwarantującej szybkie zwycięstwo, skłoniła go do odłożenia rozkazu rozpoczęcia wojny. Jednakże Francja nie wykorzystała czasu, jaki pozostał do rozpoczęcia wojny w maju 1940 roku. Załamanie wojny błyskawicznej pod Moskwą oznaczało totalną klęskę. Hitler musiał przyznać, że tej wojny wygrać już nie może. Nie udało się zniszczyć Armii Czerwonej ani pozbawić jej źródeł odnawiania siły, gdyż Rosjanie zdołali przenieść główne zakłady przemysłowe poza zasięg działań wojennych i w niewiarygodnie krótkim czasie podjąć produkcję dla wojska. W ciągu 5 miesięcy, od lipca do listopada 1941 roku, ewakuowali 1523 przedsiębiorstwa przemysłowe, w tym 1360 wielkich zakładów, z których 667 ustawiono na Uralu, 322 na Syberii, 308 w Kazachstanie i w Środkowej Azji. Radzieccy robotnicy, tak źli i mało wydajni w czasie pokoju, nagle potrafili dać z siebie nieprawdopodobnie dużo i pracować nadzwyczaj ofiarnie przy budowie nowych zakładów, instalowaniu maszyn i uruchamianiu produkcji. Odlewnia, którą w czasie pokoju budowano co najmniej 2 lata, w czasie wojny powstawała w ciągu 28 dni. Zakłady lotnicze imienia Czkałowa, przeniesione z Moskwy do Taszkentu, wypuściły pierwsze samoloty już po 40 dniach. Zdarzało się, że robotnicy stawali przy maszynach w halach, w których była tylko podłoga i betonowe słupy podtrzymujące stropy. Tych fabryk Wehrmacht zniszczyć nie mógł, gdyż by dysponował jedynie bronią nadającą się do prowadzenia wojny błyskawicznej. Bombowce konstruowane z myślą o atakowaniu nieprzyjaciela na froncie lub tuż poza nim miały za mały zasięg i zabierały za mało bomb, aby móc dokonywać nalotów na zakłady zbrojeniowe, huty, zapory i elektrownie położone daleko na tyłach. Bitwa o Anglię, toczona w 1940 roku, wykazała Hitlerowi najdobitniej, że Luftwaffe nie jest zdolna do zniszczenia przemysłu wroga, ani nawet do terrorystycznych nalotów na miasta, gdzie straty wśród ludności cywilnej zmusiłyby rząd do wystąpienia z propozycją zawarcia pokoju. Za to z Wielkiej Brytanii coraz częściej i liczniej nadlatywały nad Niemcy ciężkie bombowce przystosowane do prowadzenia wojny z przemysłem i miastami. W 1940 roku samoloty RAF-u wykonały 21 tysięcy lotów, zrzucając na niemieckie miasta i zakłady przemysłowe przeszło 13 tysięcy ton bomb. W 1941 roku 30 608 lotów i 32 tysiące ton bomb. To był dopiero początek. Wypowiedzenie przez Niemcy wojny z Stanom Zjednoczonym 11 grudnia 1941 roku oznaczało, że ta potęga gospodarcza, udzielająca dotychczas Wielkiej Brytanii wsparcia dosyć symbolicznego, odda na usługi aliantów nieograniczony potencjał swojego przemysłu, a wkrótce w ślad za czołgami i samolotami przyśle do Europy miliony swoich żołnierzy. Państwo to, przebudzone w 1941 roku z błogiego poczucia bezpieczeństwa, jakie dawało położenie na kontynencie chronionym przed wrogami przez nieprzebytą zaporę 2 oceanów, dokonało cudu militarnego, choć jego gospodarka znajdowała się w złej kondycji po latach depresji początku lat 30. Szyby naftowe w Teksasie i Kalifornii z dnia na dzień zwiększały wydobycie ropy, co przy wprowadzeniu racjonowania benzyny dla prywatnych posiadaczy samochodów pozwoliło na zaspokojenie nie tylko potrzeb amerykańskiej machiny wojennej, ale także na zaopatrywanie sojuszników. Liczba osób zatrudnionych w przemyśle wzrosła z 4 700 tysięcy w maju 1940 roku do przeszło 10 milionów w grudniu 1943 roku. Miliony rodzin wyruszyły z małych mieścin i wiosek południa kraju do głównych ośrodków przemysłowych Los Angeles, San Francisco, Chicago, Detroit, Pittsburgha, gdzie rozkwitały zakłady pracujące dla armii. Rząd, niechętny rozwijaniu programów dokształcania zawodowego w czasie kryzysu, zaczął wypłacać poważne kwoty tym, którzy chcieli podnosić swoje kwalifikacje lub podjąć pracę w nowym zawodzie potrzebnym przemysłowi wojennemu. Zakłady zbrojeniowe, które w 1940 roku zatrudniały 22 tysiące pracowników, już 3 lata później dały pracę 500 000 ludzi i to na 2 lub 3 zmiany równocześnie. Specjaliści zarywali noce, zastanawiając się, jak zorganizować produkcję, aby maksymalnie wykorzystać możliwości nowych pracowników. W rezultacie w 1945 roku amerykańskie stocznie potrzebowały na zbudowanie okrętu o 2/3 roboczo godzin mniej niż w 1940 roku. Zakłady motoryzacyjne wstrzymały produkcję samochodów osobowych i przystąpiły do budowania samolotów, silników czołgowych i czołgów. Rząd hojną ręką finansował budowę fabryk dla wielkich koncernów, jak na przykład Willow Run dla Forda. Ulokowane 48 km na zachód od Detroit powstały w błyskawicznym tempie. Koparki wjechały na plac budowy w marcu 1941 roku, a w grudniu tego roku ukończono tam pierwszy bombowiec B-24 Liberator. W ciągu pierwszych 43 miesięcy te największe zakłady lotnicze świata wyprodukowały 8,5 tysiąca samolotów, czyli jeden co 103 minuty. Wielka potęga militarna rodziła się niemalże z miesiąca na miesiąc. W grudniu 1941 roku siły zbrojne Stanów Zjednoczonych liczyły 1,657,000 ludzi. Rok później było już ich 5,400,000. Marynarka wojenna, która w połowie 1941 roku miała 1899 jednostek wszystkich typów, rok później dysponowała już 5612 jednostkami, a dwa lata później miała 18,5 tysiąca jednostek. Alianci, mając tak ogromne zasoby ludzkie i materiałowe, tej wojny przegrać nie mogli. Czy Hitler nie zdawał sobie z tego sprawy? To niemożliwe. 11 grudnia 1941 roku wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym, kierując się głównie względami politycznymi, gdyż chciał wspomóc Japonię, najcenniejszego wówczas sojusznika w strategicznej grze. Klęska Amerykanów w Pearl Harbor, oceniana z europejskiej perspektywy, wydawała się bardzo dotkliwa. Pearl Harbor, amerykańska baza morska na Hawajach na Pacyfiku, w której stacjonowało 70 okrętów wojennych, w tym 8 pancerników, stała się 7 grudnia 1941 roku celem niespodziewanego ataku japońskich samolotów i okrętów podwodnych. Mimo odszyfrowania przez wywiad amerykański japońskiej depeszy pozwalającej na przewidzenie terminu ataku, baza nie została ostrzeżona. Pierwsza fala uderzeniowa 183 samolotów, 51 bombowców nurkujących, 49 bombowców, 40 samolotów torpedowych, 43 myśliwców, które wystartowały z pokładów lotniskowców z odległości około 250 mil od Hawajów, rozpoczęła się między 7.56 a 7.59. Nalot trwał do 8.25. Po 15-minutowej przerwie rozpoczął się drugi nalot. Samoloty japońskie wycofały się o 9.45, a dowodzący atakiem admirał Nagumo, słysząc entuzjastyczne relacje pilotów powracających z nad Pearl Harbor i obawiając się amerykańskiego kontrataku, zrezygnował z wypuszczenia trzeciej grupy. W bazie amerykańskiej zginęło 2403 żołnierzy. 1178 odniosło rany. Spośród 8 amerykańskich pancerników, 2, Arizona i Oklahoma, zostały zniszczone. 6 innych poważnie uszkodzone. Powróciły do służby w 1942 i 1943 roku. Zniszczeniu uległy 164 samoloty, a 128 zostało uszkodzonych. Japończycy stracili 29 samolotów i 6 okrętów podwodnych. Atak na Pearl Harbor nie spełnił swojego zadania, gdyż nie udało się zatopić 2 najcenniejszych jednostek lotniskowców Lexington i Enterprise, wcześniej odesłane z bazy. Zniszczyć urządzeń portowych i zapasów paliwa wynoszących około miliona ton. W następstwie ataku prezydent Franklin Roosevelt wystąpił do kongresu o wypowiedzenie Japonii wojny, co stało się 8 grudnia. Tajna wojna Hitlera, taśma czwarta, koniec ścieżki pierwszej.